Dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino.
Dzień dobry Kasiu, dzień dobry. Jesteś dzisiaj strasznie daleko, smutno.
Dzisiaj niestety tak, tutaj zapomniałam teleportu uruchomić i w związku z tym zostałam tam, gdzie byłam, ale w przyszłym tygodniu już na pewno będziemy razem. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym środowym widoku z K2. Będziemy dzisiaj z tego naszego K2 patrzeć na Polskę, oczywiście, bo Polskę z K2, jak wiadomo, widać najlepiej.
Kasiu, z K2 widać tylko Polskę, jak z każdego innego miejsca.
No tak, bo Polska jest najważniejsza. Przepraszam Ciebie, przepraszam Państwa. Popatrzymy właśnie na to, co się tutaj u nas dzieje, a w drugiej części popatrzymy szczególnie na polski kościół i na to, w jakiej jesteśmy sytuacji teraz, jeżeli chodzi o kwestie z nim związane. Dołączy do nas wspaniała gościni, czyli Zuzanna Radzik, i zadamy jej mnóstwo pytań, na które mamy nadzieję, że nam kompetentnie, jak to ona potrafi, tylko odpowie. Ale zanim się połączymy z Zuzanną, Karolino, to chciałabym w tym gorącym politycznym okresie, chociaż upały nieco zelżały, to w polityce dalej jest gorąco, zapytać Cię o dwie rzeczy. Pierwsza z nich taka, powiedziałabym, chociaż one są ze sobą bardzo mocno związane, ponieważ one dotyczą sytuacji Polski na arenie międzynarodowej tak naprawdę. Pierwsza to relacje z Unią Europejską, no bo toczy się dyskusja, już jedna nawet sprawa się odbyła w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, sprawa, w której orzeczenie odczytywał przewodniczący składu Stanisław Piotrowicz, dotycząca wyższości prawodawstwa polskiego nad unijnym. Wisi nad nami druga, podobna bardzo sprawa, która się ma odbyć 3 sierpnia i tu już pełny skład Trybunału ma orzekać. I no, chciałam się Ciebie zapytać, jak Ty na to patrzysz? Czy wydaje Ci się, że no, tak jak wielu komentatorów w tej chwili i prawników uważa, zmierzamy ku jakiejś formie polexitu?
Ja uważam, że sytuacja jest bardzo poważna. To znaczy, że jednocześnie jesteśmy bombardowani różnymi wydarzeniami, wypowiedziami, często bulwersującymi, takie jak wypowiedzi na przykład doktora habilitowanego Skrzydlewskiego, a to znowuż Lex TVN. I tego jest strasznie dużo i bardzo trudno jest odnaleźć, zdefiniować wszystko, co się dzieje jednocześnie. A akurat to, co się dzieje w sprawie relacji pomiędzy Warszawą a Brukselą, uważam, że jest fundamentalne, dlatego że doszło do bardzo istotnego przesunięcia. Jeszcze kilka lat temu, w 2018 roku, Jarosław Kaczyński mówił, że będzie obserwować i stosować się do prawa unijnego. A dzisiaj okazuje się, że już nie. I to jest bardzo, bardzo ważna zmiana. Bo jeśli chodzi o to pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tego, które prawo jest ważniejsze, no to chciałabym powiedzieć, że wielokrotnie było stwierdzane podczas procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, jak również później przez Trybunał Konstytucyjny, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, a prawo unijne jest z tą konstytucją zgodne. Właśnie tak. Więc powiedzieć dzisiaj, że polskie prawo jest ponad prawem unijnym, to rozumiem, że to jest po prostu zagranie takiej populistycznej propagandy. Ja to tak odczytuję, to znaczy, że powiedzmy to po to, żeby pomachać szabelką i powiedzieć, ci, którzy lubicie i chętnie mówicie w sondażach opinii publicznej, że to bardzo dobrze, że Polska jest teraz suwerenna, 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 no to właśnie wam to mówimy, żebyście wiedzieli, że my idziemy tam, gdzie wy chcecie, żebyśmy szli. Więc to jest czysto populistyczne zagranie. Natomiast ja się bardziej obawiam tego drugiego orzeczenia, to znaczy tego orzeczenia, które stwierdza, że my już nie musimy stosować się do zabezpieczeń nakładanych przez TSUE na nas. To jest moim zdaniem poważniejsza sprawa, dlatego że no, po pierwsze tutaj idą konsekwencje finansowe, ale po drugie tutaj idzie jeszcze coś więcej, to znaczy Unia Europejska jest takim dziwnym ciałem, które nie ma za wiele sankcji, ale ponieważ w tej chwili urzędnicy unijni będą się coraz bardziej obawiali, że takie instytucje jak TSUE mają coraz mniejszą legitymację, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej, to ostatecznie doprowadzi, moim zdaniem, do jakichś ruchów bardziej zdecydowanych. Jeszcze nie wiem, jak one będą wyglądały. Na razie, moim zdaniem, ten polexit wygląda w ten sposób, że on może nie jest jeszcze formalny, ale on jest realny w takim podejściu do naszego kraju. To znaczy, to jest kraj, z którym się już nie negocjuje spraw wspólnych, tylko z którym ewentualnie można coś ubić, jakąś umowę jednostkową, żeby zyskać nasz głos. Czyli jesteśmy traktowani czysto pragmatycznie, a nie jak członek takiej wspólnoty, który wpływa jakoś, z którym się dyskutuje o tym, jak powinna wyglądać przyszłość. Więc dla mnie to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Nie wiem, jak ty to czytasz.
Wiesz co, ja patrzę na to z jeszcze jedną obawą, mianowicie taką, że te ruchy wpłyną w bardzo istotny sposób, co już widzimy na przykładzie Węgier, na wypłatę środków z Funduszu Odbudowy po pandemii, czyli z tych wspólnych europejskich pieniędzy, które mają posłużyć krajom członkowskim do tego, żeby gospodarka po pandemii w całej wspólnocie stanęła na nogi. W ogóle ten sposób myślenia o tym, żeby taki wspólny europejski fundusz stworzyć, bardzo mi imponuje, ponieważ on tak naprawdę jest oparty na idei bardzo mocnej europejskiej integracji. To jest coś, czego w Polsce rządzący zupełnie nie rozumieją, że jesteśmy systemem naczyń połączonych i że nie da się odbudować gospodarki w jednym państwie członkowskim, jeżeli jesteśmy we wspólnocie, jeżeli tylko jako Unia Europejska możemy być jakąś realną siłą w dzisiejszym świecie, gdzie mamy tak wielkie gospodarki jak gospodarka amerykańska czy gospodarka Chin. I wydaje mi się, że granie w tej chwili tak antyunijnymi kartami jest wyjątkowo niebezpieczne. Również dlatego, że Polska jest narażona na to, że te fundusze nie zostaną wypłacone, że ten nowy Polski Ład ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość nie zostanie zrealizowany, również z powodów innych, to znaczy oczywiście wiadomo, że tutaj jest kwestia związana z dyskryminacją osób nieheteroseksualnych, że mamy bardzo wiele za uszami, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce i to wszystko na pewno będzie wychodziło przy tych kolejnych okazjach, tak samo jak właśnie te kwestie związane z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, z odbieraniem immunitetów sędziom, generalnie z tym wszystkim, co godzi w niezależność władzy sądowniczej. Także ja się bardzo, bardzo mocno tego obawiam i myślę, że zaostrzanie kursu może wynikać z tego, że PiS zdaje sobie sprawę, z tego, o tym mówił głośno chociażby wcześniej Zbigniew Ziobro, że my z dostaniem tych pieniędzy i tak będziemy mieli kłopoty. Więc to zaostrzenie kursu też może mieć taki efekt, właśnie tak jak powiedziałaś, dokładnie propagandowy, na zasadzie takiej, że to Unia jest zła, ale my sobie bez Unii poradzimy, budując mniej czy bardziej mityczne sojusze, takie jak chociażby lansowane przez Prawo i Sprawiedliwość Trójmorze. I to mnie bardzo niepokoi, bo nawet tak jak powiedziałaś, ten polexit, on jest taki pełzający. To nie jest takie wielkie boom jak w Wielkiej Brytanii, tylko to będzie takie powolne obumieranie. Jesteśmy państwem coraz dalej krążącym po tych unijnych orbitach, jako taki satelita stale się oddalający od brukselskiego centrum. I to mnie bardzo niepokoi, tym bardziej, że zobacz. I to jest druga rzecz, o którą ci chciałam zapytać. Z drugiej strony mamy naszego do czasu, kiedy Joe Biden został prezydentem, największego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone. I tutaj też zaostrzyliśmy kurs, to znaczy propozycja zgłoszona przez Marka Suskiego, ale doskonale wiemy, że to jest propozycja z Nowogrodzkiej, bo o tym mówił Jarosław Kaczyński, expressis verbis, propozycja, żeby właścicielami mediów nie mógł być nikt spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To jest propozycja godząca przede wszystkim w największą prywatną telewizję w Polsce, czyli TVN. I oczywiście mamy już sprzeciw. Amerykański sekretarz stanu wypowiedział się przeciw temu. Vera Jourova się wypowiedziała przeciwko temu. Liczne organizacje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka na czele też się wypowiedziały przeciwko takiemu ograniczeniu. I dowiedzieliśmy się dzisiaj, że procedowanie tego Lex TVN tak zwanego ma się przesunąć na sierpień, czyli w tym roku nie będzie wakacji sejmowych, bo jak się wydaje, Jarosław Kaczyński przeliczył szable i stwierdził, że on po prostu nie da rady tego przepchnąć, bo Jarosław Gowin tutaj jasno powiedział, że on tego nie poprze. To samo powiedziała zresztą też Konfederacja, na którą Jarosław Kaczyński liczył. Jak sądzisz, czy takie zaostrzanie kursu również, jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, czy to można jakkolwiek w ogóle wytłumaczyć, po co to jest robione?
To jest robione w imię załatwiania swoich partykularnych interesów. Ja to tak czytam. To jest taki proces, który nazwałabym kaprysizacją polskiej polityki. W ogóle ona ulega takiemu kaprysizowaniu. Co mam na myśli? To znaczy, że wolne instytucje, zarówno takie jak choćby sądy, jak i też media, czyli te instytucje, które pośredniczą pomiędzy władzą a obywatelami, one są podporządkowywane nie tylko jednej partii, bo o tym wielokrotnie rozmawiałyśmy, ale też trzeba podkreślić, że po prostu konkretnej osobie albo kilku osobom, które mają wpływ na tę partię. Czyli to mówię, kiedy mówię o kaprysizacji, bo to jest poddawanie niezależnych instytucji kaprysowi konkretnych osób. I to jest, oczywiście zgadzam się z tobą, to jest bardzo niebezpieczne w takim sensie, że oczywiście, że my możemy prawdopodobnie ubić kilka, brzydko mówiąc, dealów, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy to z Unią Europejską. Ale kłopot polega na tym, że gdy przyjdzie jakiś poważny kryzys, czy to natury naturalnej, to masło maślane troszeczkę, ale czy będzie katastrofa w rodzaju na przykład powodzi, czy też wydarzą się jakieś rzeczy bardzo poważne, polityczne, będzie jakieś zagrożenie naszego kraju, to wtedy opinia publiczna będzie generalnie rzecz biorąc przekonana, że ten kraj chyba nie należy tutaj do tego klubu, który trzeba bronić. Czyli to takie rosnące osamotnienie mi się wydaje niebezpieczne. No a jeżeli chodzi o sam Lex TVN, to myślę, że to trzeba po prostu powiedzieć wprost. No to jest taka próba domykania systemu antypluralistycznego, tak opartego na antypluralizmie. Szybko, bo Donald Tusk wrócił, a my się go przecież boimy. Boimy się też własnych swoich podziałów. Tak prawdopodobnie myśli większość polityków obozu rządzącego. No i stąd tego rodzaju pomysły, więc będziemy teraz obserwować to, wydaje mi się, przez kilka miesięcy i to też mi się wydaje niebezpieczne, dlatego że jak się cały czas wraca z taką sprawą, to w końcu dochodzi do takiego wyczerpania materiału, to znaczy ci obywatele, którzy by normalnie na przykład wyszli protestować, to oni już po prostu potem przestają to słyszeć, następuje taka habituacja, takie przyzwyczajenie do tego bodźca. To mi się też wydaje niebezpieczne.
Nie będą mieli gdzie tego usłyszeć.
Tak, oczywiście, oni też nie będą mieli gdzie tego usłyszeć.
Bo jeżeli się zamknie usta jedynemu nadawcy, który w tej chwili, takiemu mainstreamowemu nadawcy, który w tej chwili jest w stanie mówić rzeczy dla rządzących niewygodne, no to po prostu stracimy w ogromnej mierze bardzo ważne źródło informacji. Ja myślę sobie, że tak naprawdę tutaj znowu jesteśmy w sytuacji, w której żelazna wola, bo ja bym nie mówiła, że Jarosław Kaczyński ma kaprysy, on ma plan i żelazną wolę, ale oczywiście kaprysem jest dostosowywanie funkcjonowania całego państwa do woli jednego człowieka. Jednak on tutaj się przeliczył i nie daje rady po raz kolejny sobie z Jarosławem Gowinem i to widać bardzo wyraźnie, że Gowin, który uniemożliwił wybory kopertowe, teraz znowu stanął okoniem i to w dwóch kluczowych dla Jarosława Kaczyńskiego sprawach. Jedną sprawą jest ta ustawa Suskiego, a drugą jest nowy Polski Ład, którego też porozumienie nie chce poprzeć. Także to jest bardzo ciekawy moment i dla mnie no, pytanie po raz kolejny zadajemy sobie, co zrobi Jarosław Gowin, bo on czasem zachowuje pion, a czasami wykazuje się wyjątkowo miękkim kręgosłupem. Także tutaj to jest pytanie, co się dalej wydarzy i jakie targi polityczne będą tutaj prowadzone, no bo wiadomo, że to wszystko się odbywa, wiesz, na zasadzie pewnych porozumień. Tu bardzo wyraźnie widać na przykład po losach posłów, którzy opuścili klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, a potem z jakichś powodów zmienili zdanie i jednak do tego klubu postanowili powrócić. Także to, jak tę polską politykę się szyje, też jest dosyć ewidentne.
Dokładnie tak. Mnie się jeszcze, wiesz, wydaje, że to jest w tej chwili w ten sposób. Mamy 2 lata do wyborów, bardzo dużo się dzieje, następuje takie przetasowanie polityki, sceny politycznej ze względu na powrót Donalda Tuska. To jest swoją drogą bardzo ciekawa sytuacja. Muszę powiedzieć, przyznać zupełnie szczerze, że ja się nie spodziewałam, że będzie to przetasowanie aż tak daleko idące, ale to chyba jest związane z tym, że Donald Tusk wrócił i jest bardzo aktywny, jest taki aktywny w takim sensie retoryczno-ideowym, którego pewnie bardzo brakowało na polskiej scenie politycznej. I przypuszczam, że obóz Zjednoczonej Prawicy po prostu się bardzo obawia, bo tak sobie myślę, ostatnio cały czas przypominam sobie Montesquieu, bo u Monteskiusza w tej książce o duchu praw jest bardzo dużo na temat despotyzmu i ten despotyzm mi tak cały czas wraca na temat budowy despotyzmu. I jednym z takich niesłychanie przytomnych spostrzeżeń Monteskiusza w tej książce jest to, że w despotyzmie najważniejszą emocją zbiorową jest lęk, ale że najbardziej boi się despota. To znaczy on się boi tego, że ten system się skończy i on zostanie obnażony, ponieważ on jest uzależniony od tego systemu. I stąd wydaje mi się, że im więcej lęku, tym radykalniej. Czyli możemy się spodziewać w najbliższych 2 latach coraz więcej właśnie takich lękowych zachowań, które będą jednocześnie zachowaniami agresywnymi, takimi, żeby domykać szybko system, bo on się za chwilę rozleci, bo za chwilę stracimy władzę.
Bo on już jest, już trzeszczy w szwach i tak naprawdę w wielu miejscach już się rozleciał. Widzimy to bardzo dobrze w sytuacji, nie wiem, systemu ochrony zdrowia na przykład, który dopiero to, jak się rozleciał, pokaże najprawdopodobniej niestety jesienią, ale zobaczymy to również jesienią w szkołach, które poddane różnym świetnym reformom tak naprawdę już w ogóle nie są w stanie funkcjonować. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aktor na tej politycznej scenie, ważniejszy niż w wielu innych krajach. Tym aktorem jest Kościół katolicki. Połączymy się teraz z Zuzanną Radzik, której zadamy pytania dotyczące właśnie funkcjonowania polskiego kościoła oraz pytania o to, co z tym ewentualnie można zrobić i jak sam Kościół postrzega tę sytuację. O, jest Zuzanna Radzik z nami. Dzień dobry. Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka, zajmująca się przede wszystkim dialogiem chrześcijańsko-żydowskim oraz teologią feministyczną. Zuzanna jest również felietonistką Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry. Bardzo, bardzo miło Cię widzieć w naszych skromnych, wirtualnych progach.
Albo na naszej skromnej, wirtualnej górze.
Dokładnie. Ale czarodziejskiej i tak.
Czyli stąd nie zejdę już, tak?
No zobaczymy.
Zostanę dłużej niż planowałam w każdym
zostaniemy.
Razie.
Zostaniemy tu w kocach.
Zobaczymy, czy okażesz się naftą, czy z Settembrinim.
No, zobaczymy. Ja mam pierwsze pytanie takie, no bo Donald Tusk wrócił, o czym Karolina wspomniała przed chwilą i przedwczoraj, zdaje się, w Gdańsku powiedział o tym, że naszym zadaniem jest bronienie Kościoła katolickiego przed PiS-em. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, ponieważ mam takie poczucie, że Kościoła katolickiego jakoś nie trzeba bronić. I poza tym nie bardzo wiem, czy trzeba bardziej bronić Kościoła przed PiS-em, czy przed nim samym. I to jest pytanie do Ciebie, Zuzanno. Co jest największym zagrożeniem dla Kościoła w Polsce? I z drugiej strony, dlaczego Kościół w tym kształcie, w którym funkcjonuje w tej chwili, jest dla Polski zagrożeniem?
No zgodziłabym się z Tobą, że rzeczywiście chyba przed nim samym najlepiej by było, żeby się Kościół bronił. Ale nie wiem właściwie, kto jest tu my, kto jest tym my, który miałoby się lub Kościoła bronić. Jako kto mówi to Donald Tusk, ale jak mówiłyście, zapowiadałyście moje wejście, to śmiałam się tutaj sama czekając w przedsionku, bo sobie myślałam, że nie wiem z jakiego powodu miałabym znać odpowiedzi na te pytania i umieć postawić jakieś trafne diagnozy. Rzeczywiście jest tak, że chyba Kościół w Polsce z jednej strony jest uwiedziony w tym momencie i w jakimś takim ekstatycznym uwiedzeniu, tym sojuszem, tym co ładnie Zbigniew Tosowski, redaktor naczelny więzi, nazwał konkubinatem. Znaczy, że to nie jest romans z polityką, to jest już po prostu takie solidne pożycie, którego nikt nie pobłogosławi, nikt oficjalnie go nie celebruje, w sensie takim, że to nie zostało jakoś ujawnione, no ale jest faktyczne, jest faktycznym stanem. I Kościół rzeczywiście chyba z jednej strony jakby jest uwiedziony tym, jak bardzo, to ile mu to daje, ile, a z drugiej strony mamy ze sobą wiele lat formacji jakiegoś takiego przyciągania też przez Kościół do siebie bardziej ludzi, no właśnie, bardziej ludzi, którzy są na prawo zorientowani. Oni się czują pewnie swobodniej i w Kościele, i w jego władzach, i w jego hierarchii. I on jakby przechylał się od dawna na tą stronę, więc to też nie jest tak, o tym sojuszu z władzą można mówić, że on zawsze istniał, tak? I jak spojrzymy na 30 lat ostatnie, to rzeczywiście nie było takiej władzy politycznej, która by z Kościołem nie dealowała czegoś. Zakładając mniej lub bardziej adekwatnie do realnej siły Kościoła, że on taką siłę ma i że trzeba się z nim liczyć i to świetnie widać od samego początku, jak bardzo się z nim liczymy, żeby nie wywrócił stolika, żeby się nie obraził, żeby nie powiedział, że nie będziemy budować demokracji w takim kształcie, żeby wejść do Unii Europejskiej. Tak, że zawsze ten Kościół gdzieś jest potrzebny, Pytanie, jak bardzo, to jest ciekawe w ogóle pytanie, takie, tak, jakby było, gdyby jednak nie iść mu tak na rękę i tak bardzo się z nim nie liczyć, czy rzeczywiście byłby tak mocnym graczem, który mógłby odwrócić jakiś bieg wydarzeń, bo dzisiaj też widać w kilku sytuacjach, no, dla mnie takim najbardziej czytelnym momentem była kwestia uchodźców. Znaczy bardzo wyraźne wołanie papieża w 2015 roku o przyjmowanie uchodźców i bardzo wyraźny marazm polskich biskupów w tej kwestii. To znaczy wszystko, co robili, oczywiście były jakieś symboliczne gesty, jakaś prośba o korytarze humanitarne, które wciąż jakby w swojej naturze są dosyć takim, powiedziałbym, butikowym przedsięwzięciem w porównaniu do fali uchodźców, którą w 2015 roku widzieliśmy. Ważnym, ale jednak wciąż mniejszym. I widać było, że Kościół w Polsce nie wysunął całego arsenału, jaki ma, nacisku politycznego, którego używa podobno w innych sytuacjach albo próbuje używać nacisków na polityków, nie wiem, właśnie w sprawach głównie seksualności i praw reprodukcyjnych, to widzimy. Ale tutaj nie pokazał tego arsenału, mimo że to przebąkiwał, że gdzie, po której stronie jest. I to jest taki moment, w którym można sobie zadać bardzo poważne pytanie, na ile Kościół ma tą siłę naprawdę, a na ile po prostu pozoruje ją. I w momencie, kiedy można by obnażyć to, że jej nie ma, że nie ma rządu dusz, że jak się postawi wbrew tendencjom społeczeństwa, no to wtedy nikt go nie będzie słuchał. Znaczy, że to nie on nadaje ton, to on idzie za tonem, jaki nadają inni. Jakoś się w niego wpisuje. Myślę, że to jest taki moment, o którym trzeba pamiętać, bo to moim zdaniem jest bardzo taki wyraźny moment słabości i takiego... No właśnie takiego pokazania, że to nie oni wytyczają ścieżkę, że raczej idą tą, którą wytycza ktoś inny.
Ja sobie tak słucham tego i wiecie co, przypomniała mi się taka rozmowa, która ostatnio w naszym podcaście, tylko w odsłonie czwartkowej, czyli w rozmowie Jarosława Kulisza się pojawiła, to była rozmowa z Henrykiem Woźniakowskim i tam był taki element opowieści Henryka Woźniakowskiego o początkach III Rzeczpospolitej, który mnie niesłychanie poruszył, to znaczy on powiedział, że kiedy zobaczył na samym początku lat 90. w jaki sposób ludzie kościoła, hierarchowie wypowiadali się choćby na temat aborcji, To było dla niego szokujące, dlatego że po raz pierwszy zobaczył, że pomimo tego, że w Polsce nastała demokracja, to jest ilość tych hierarchów, którzy wypowiadają się w taki sposób całkowicie, no taki narzucający, że proszę teraz szybko dekretem proszę wprowadzić religię do szkół, proszę zakazać w tej chwili aborcji, czyli taka natychmiast, żadnej demokracji, zróbmy to po prostu dlatego, że my uważamy, że tak jest dobrze i to nam się należy. I pamiętam właśnie Henryk Woźniakowski przy całej takiej ostrożności jego różnych sformułowań, on był jednak tym zszokowany, ja muszę powiedzieć, że też jestem tą anegdotą, w wielkiej mierze zszokowana, bo kiedy cię słucham, Zuzo, to myślę sobie, że w takim razie ta roszczeniowość, że ona się nigdy nie skończyła, że to tak musi wyglądać.
Dobrze, żeby ktoś kiedyś powiedział, sprawdzam tej roszczeniowości, znaczy zobaczył, czy rzeczywiście stoi za tym jakaś siła, oprócz siły, no takiej gardłowania na jakiś temat, tak.
No właśnie, to jest doskonałe pytanie moim zdaniem, czy tam jest jakaś siła. A druga rzecz, to chciałam cię zapytać jeszcze o Kościół i o męskość. Bo czytam teraz mnóstwo pism Karen Armstrong, która jest wspaniałą historyczką religii, ale też napisała świetną autobiografię, w której wielokrotnie powtarza, że Kościół katolicki, taki jak ona znała, ona jest byłą zakonnicą, wyszła z zakonu po 7 latach, że Kościół katolicki, taki jak ona znała, to jest świat mężczyzn stworzony dla mężczyzn, a nie dla kobiet, nie dla ludzi, tylko dla mężczyzn przez mężczyzn. Co ty powiesz, jestem bardzo ciekawa na to, jak się ma znowu taka radykalność, taka roszczeniowość Kościoła katolickiego, albo przynajmniej pewnych jego odłamów, do takiego rodzaju kryzysu męskości, z jakim my się dzisiaj mierzymy. A żeby zilustrować to, co mam na myśli, to przeczytam wam kawałek tekstu, który napisał Paweł Majewski dla najnowszej Kultury Liberalnej, to bardzo państwu polecam. I Paweł Majewski pisze tam o tym, że wśród mężczyzn istnieje coś w rodzaju lęku o kruchą prawomocność własnej dominacji. I mówi, że ten lęk o tę prawomocność leży u podstaw męskiej agresji, chociaż nie jest jej jedynym czynnikiem. Wiadomo jednak, pisze Majewski, że najlepszą obroną jest atak. Skoro więc prawdziwy mężczyzna boi się, że ktoś może go symbolicznie zniszczyć, sam zaczyna niszczyć potencjalne źródła zagrożenia. Tak tłumaczy się zorganizowana dyskryminacja wielu grup czy wariantów tożsamości. Kobiety, odmieńcy, kolorowi, tchórze, słabeusze i tak dalej. Katalog jest długi. I właśnie chciałam cię zapytać, czy ty w pewnych postawach Kościoła katolickiego widzisz właśnie ten aspekt kryzysu męskości, w tym ataku na prawa kobiet, w ataku na społeczność LGBT.
prawdę mówiąc, w ogóle nie myślałam o tym w tych kategoriach. Może też dlatego, że to jest dosyć, może nie niezmienne, bo pewne rzeczy się na, no, zwłaszcza ataki na osoby LGBT, to jest coś, co się bardzo rozwinęło w ostatnim czasie i ma, jakby, no, nie ma specjalnego usprawiedliwienia w doktrynie Kościoła taki sposób mówienia, tak? Bo w przypadku kobiet trudność też polega na tym, że czy praw reprodukcyjnych, że to, jak Kościół zbudował swoją etykę czy teologię moralną wokół tych tematów, jest właśnie taki, o jakim on opowiada i w jaki sposób stara się kształtować nasze prawo. Inna rzecz, jak on powstawał, to znaczy i w jakim gronie był formowany, tak? I kto ustala kształt nauczania Kościoła i ustalał przez wieki. I w tym sensie Armstrong ma rację, że jest to świat mężczyzn, stworzony przez mężczyzn i dla mężczyzn i co więcej, dla bardzo, bardzo specyficznego rodzaju mężczyzn. To znaczy, to jest świat przynajmniej deklaratywnie mężczyzn celibatariuszy, których jest mniej niż promil w całym Kościele katolickim. To znaczy, więc my mamy trochę innego rodzaju, myślę, kryzys w tym momencie w Kościele i globalnym Kościele. Czy to, co widzimy w polskim Kościele, to jest oprysk tego konkretnego kryzysu? Nie jestem pewna. I nie jestem pewna, czy to jest tylko kryzys męskości, ale to jest jakaś... Bo kryzys w Kościele globalnym to jest kryzys władzy. To znaczy tego, że sposób sprawowania władzy w Kościele jakby w żaden sposób nie licuje ze współczesnymi czasami, nie odpowiada zarządzaniu globalną wspólnotą, która ma bardzo wiele oblicz, o czym bardzo ciężko pamiętać, jak się zarządza nią centralnie, twardą ręką, hierarchicznie i jeszcze w tak nieprzejrzysty sposób, nominując ludzi tylko z bardzo wąskiej grupy. Więc my mamy teraz jakby gigantyczny problem ze sposobem sprawowania władzy w Kościele i stoimy przed albo wielkimi zmianami, albo wielkim upadkiem. I to jest bardzo ciekawy moment dla globalnego Kościoła i to w takim historycznym sensie, że to naprawdę jest system władzy, który mamy od wielu wieków i trzeba go radykalnie zmienić. A jednocześnie jesteśmy wspólnotą tak dużą i tak powolną w zmianach, że ciężko jest zmienić coś radykalnie, żeby nie stracić połowy członków w międzyczasie, więc to nie jest takie wszystko proste. Więc to jest jakby globalny temat. A w przypadku Kościoła polskiego nie wiem, na ile kryzys męskości, natomiast... Rzeczywiście taki kryzys, bo to, co mówię o systemie władzy, to jest jedno, ale to taka samorekrutacja do zarządzania, nieprzejrzysta, ale też taka właśnie zawężona do własnej grupy, no powoduje pewien taki, no powiedziałbym, czy ten nabór nie jest najlepszy, najwyższych lotów, tak? To znaczy w tej całej nieprzejrzystości i zawężonej grupie, z której wybieram, jej małej różnorodności i też pewnej służalczości i pewnym formacie ludzi, które w ogóle dostępuje nominacji, jest rozważany do nominacji, to po prostu mam wrażenie, że nikt tu nie umie zarządzać niczym. To znaczy, tam nie ma jakichś specjalnych przywódczych umiejętności. Tam nie ma rozeznania umiejętności słów, a już na pewno nie tak, nie w sensie takiego przywództwa, jakim dzisiaj współcześnie mówimy, które jest bardziej zorientowane na słuchanie, włączanie. Tego po prostu nikt nie umie. Nie ma umiejętności dobrego stawiania diagnozy, a bez dobrej diagnozy nie ma dobrego rozwiązywania problemów. Więc tam jest po prostu jakiś taki szereg nieumiejętności jakby na funkcjach, gdzie te umiejętności powinny być. I to się maskuje, tą bezradność, tego rodzaju bezradność, myślę, maskuje tak ten agresywny język, to oderwanie od rzeczywistości. Znaczy tam tak naprawdę, no nie wiem, czy ktoś nad czymkolwiek panuje, tak? Ale właśnie poziom oderwania, złej analizy tego, co się dzieje, i potem te wypowiedzi, które słyszymy, ale też działania, które słyszymy, no są tak zupełnie źle wycelowane, albo tak, no, nic nie wytłumaczy, czy to wszystko nie tłumaczy agresji werbalnej i tego wszystkiego, co jest jeszcze większym problemem, ale na takim przeciętnym poziomie, powiedzmy nie biskupa, arcybiskupa Krakowa, tylko jakiegoś tam przeciętnego biskupa gdzieś w polskim mieście, no to tutaj jest po prostu bardzo dużo niezrozumienia współczesnego świata, rzeczywistości, która otacza, bardzo mają umiejętności radzenia sobie z tym, jak w ogóle nad tym panować. A na koniec, teraz mi umknęła myśl, a wydawało mi się, że była ważna, ale jak umknęła, to może dobrze, to tutaj skończę.
Ja się też zastanawiam nad tym, czy konsekwencje tego Kościół wytrzyma, to znaczy jak to będzie wyglądało. Oczywiście Kościół sobie radzi całkiem nieźle od 2000 lat, ale zawsze się można zastanowić, jak to będzie w Polsce wyglądało. To młode pokolenie jest coraz mniej zainteresowane. Mamy kryzys powołań, zwłaszcza jeżeli chodzi o siostry zakonne, ale i księży również. Także to jest ciekawe. Natomiast skoro już tutaj byłyśmy przy tym, co męskie, co kobiece, no to jakbym was zapytała, jaka jest najbardziej męska partia w polskim parlamencie, no to nie miałobyście wątpliwości. Powiedziałobyście na pewno, że jest to Konfederacja. I my zawsze mamy, Zuzanno, taki w naszym podcaście taką rubrykę, którą nazwałyśmy Głupotą Tygodnia. I to jest ta rubryka, w której doświadczamy największej klęski urodzaju niestety od jakiegoś czasu. I w tym tygodniu palma pierwszeństwa zdecydowanie przypada pani, która nazywa się Samuela Górska. Jest modelką i ona zasłynęła ostatnio, zdobyła szturmem polski internet, ponieważ wystąpiła, sama zrealizowała taki spot, w którym popiera partię Konfederacja właśnie. I okej, każdemu wolno popierać każdą partię, tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale argumenty, jakimi panna Samuela się posługuje, są wyjątkowo istotne, ponieważ ona mówi o tym, że no, politycy Konfederacji są najlepsi, ponieważ walczą z tym, co ją najbardziej boli, czyli z żydostwem i z LGBT. Wszystko byłoby w sumie może niegodne tego, żeby o tym wspominać, ale Samuelę Górską na mediach społecznościowych, na Instagramie obserwuje ponad 30 tysięcy osób i do tych właśnie osób ten przekaz trafił. No i chciałabym poprosić Was o komentarz do tego zdarzenia. Może Karolina najpierw.
Wiesz, mówienie w ten sposób, że ktoś nie chce żydostwa i LGBT jest oczywiście skandaliczne. Ja się zastanawiałam, słuchając kilka razy tej pani, czy ona do końca w ogóle wie, co mówi. To znaczy miałam wrażenie, że to jest, że to, co ona powtarza, jest jakimś takim rodzajem zestawu kalek. To są kalki jedne za drugimi, to są rzeczy, które ona uważa, że są w jakiś w sensie, że warto je powiedzieć, być może dlatego, że ktoś tak powiedział, ona to usłyszała. Tam zresztą na końcu znajdowała się taka bardzo ciekawa, takie sformułowanie bardzo ciekawe, które mnie zafrapowało, tak zostało ze mną, mianowicie, że ona powiedziała w którymś momencie, że chyba za dużo mówi i tak sobie pomyślałam, że to też jest kalka, to znaczy to jest kalka, że kobieta nie powinna za dużo mówić, tak ja to zrozumiałam, ale wiecie co, długo o tym myślałam i w końcu doszłam do wniosku, że chyba najbardziej się zgadzam z Andrzejem Saramonowiczem, który napisał u siebie na Facebooku, że jest to dosyć zaskakująca sytuacja. Słowa tej pani, ewidentnie niewykształconej i nie mającej wiedzy o tym, jak wygląda i działa świat, są oburzające. Ale media społecznościowe, użytkownicy mediów społecznościowych rzucili się na krytykować tę panią, tak jakby zapominając o tym, że przecież ona coś powtarza, ona odbija coś, co gdzieś usłyszała. A gdzie ona to usłyszała? Skąd ona to bierze? No i tutaj jakby zapominamy o tym, że głosicielami tego rodzaju poglądów są osoby, które wrzucają różnego rodzaju pełne braku tolerancji, pełne właśnie nienawiści sformułowania do debaty publicznej. Tutaj Saramonowicz wymienił między innymi pana Rydzyka, pana Czarnka, ale można długo wymieniać, prawda? To znaczy, że w istocie reagując bardzo emocjonalnie na tego rodzaju stwierdzenia, no cóż, takie są media masowe i nowoczesne, że te stwierdzenia się multiplikują, zapominamy o tym, że ona świeci światłem odbitym i że tym największym naszym kłopotem właśnie jest ten trolling, który się pojawia ze strony podmiotów, które są naprawdę potężne i znacznie potężniejsze niż jedna top modelka.
No tak, tylko że tutaj dodatkowy problem polegał na tym, że ten filmik został udostępniony na Twitterze przez Konfederację, później partia Konfederacja usunęła to ze swojego profilu, no ale kto miał zobaczyć, to zobaczył.
W tym sensie jeszcze tylko dodam, przepraszam, że ci przerywam, Kasiu, ale chciałam jeszcze dodać, że uważam, że pani została potraktowana instrumentalnie. To znaczy, że wrzucono to, wiedząc, że politycy Konfederacji nie pozwoliliby sobie na takie stwierdzenia, a jednak puszczono w ten sposób oko do tych wyborców, którzy właśnie tak myślą.
A tych wśród wyborców Konfederacji pewnie może nie brakować. Zuzanno.
Czyli ja pomyślałam sobie, że to jednak, nie wiem, czy bym się zgodziła w ogóle z tym, żeby to klasyfikować do głupoty tygodnia. To znaczy dla mnie głupotą tygodnia jest, nie wiem, akcja katolicka, która ściga wiedźmuchy. Wiecie, jakby te takie już poważne i eksplicite wypowiedziane przejawy nienawiści i segregacji, to jest jakaś inna kategoria wagowa. To jest też kategoria wagowa, do której dołączyło Młodzież Wszechpolska Poznań, wywieszając plakat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza o tym, że ma być uniwersytetem tylko dla Polaków. buntując się przeciwko wynikom przyjęć na uniwersytet. I to po prostu już, to są tak, jedna i druga wypowiedź plakatowa i social mediowa jest tak bardzo oczywistą, nie kalką, cytatem, po prostu powtórzeniem jakichś najczarniejszych, najbrudnotniejszych momentów historii, że to powinno budzić coś, czy powinno zyskiwać inną nazwę niż głupota tygodnia. I w tym sensie myślę, że dużo powinniśmy myśleć o przyzwoleniu, bo to przyzwolenie właśnie, to przyzwolenie, o którym też Karolina wspomniała, mówiąc o różnych postaciach życia publicznego, które same też dopuszczają taki rodzaj wypowiedzi. Tutaj minister oświaty i nauki jest świetnym przykładem. No to jest nasz największy problem. Nie konkretna modelka, tak? Tylko to, że nagle jednak w jakimś sensie, albo ostatecznie i w konsekwencji wydarzeń ostatnich lat żyjemy w Polsce, gdzie to w ogóle jest możliwe, żeby partia polityczna będąca w parlamencie szerowała na swoich kanałach coś takiego. Nawet jeżeli to usuwa później, to że ręka nie drgnęła w pierwszym momencie i że jej zwolennicy nie uważają, że jest czymś, co obciąży to środowisko, żeby coś takiego powiedzieć. I tutaj to się bardzo przesunęło. Ja zawodowo wbrew pozorom zajmuję się głównie pracą w organizacji pozarządowej i zajmujemy się zwalczaniem antysemityzmu, między innymi dialogiem polsko-żydowskim. Ja dobrze pamiętam jeszcze, że 7, 8, 9 lat temu wszyscy pukali się w głowę, jak mówiliśmy o tym, że walczymy z antysemityzmem, bo nikt nie chciał wierzyć, i to również w tych liberalnych i centrowych środowiskach, że antysemityzm istnieje, mimo że były twarde wyniki, że owszem, i że jednak te jego procenty nie są najlepsze, ale wtedy on nie był tak wypowiadany, tylko wychodził w badaniach i trzeba było umiejętnie słuchać. I wszystkim się wydało, że to przejdzie, że to jest coś, co mija z czasem, że kraje wchodzą do Unii Europejskiej i NATO i lubią antysemityzm. I nikt nie uważał, że trzeba z tym walczyć. I ja bym bardzo chciała, żebyśmy sobie te lekcje w tych naszych, nie wiem, takich centroliberalnych, lewicowych środowiskach zapamiętywali, żeby nam za 3, 5 czy kiedykolwiek lat, nie zapomnieć, że to wymaga pracy nieustannej, nawet jak się wydaje, że tego nie ma. A teraz jest i teraz to już wymaga naprawdę alarmu.
Ja trochę nas usprawiedliwię, bo ta nasza głupota tygodnia to jest taka rubryka, która najpierw miała być śmieszna, a potem się stała straszna, wiesz? Myśmy sobie zdały sprawę z tego, że są takie rzeczy, które trzeba piętnować po prostu, już z pełną, to mówię, odpowiedzialnością za słowa i po prostu pokazywać palcem, żeby właśnie nie wpaść w takie poczucie, o którym ty mówisz, że nic się nie dzieje, że wszystko jest okej, że w Polsce jaki antysemityzm, nie ma żadnego antysemityzmu, on jest. I takie ugrupowania jak Konfederacja podpisują się pod nim po prostu i go głoszą. I głoszą go nawet jeżeli nie sam osobiście to robi Krzysztof Bosak, to robi to właśnie wysługując się w pewnym sensie dziewczyną, która powtarza, tak jak powiedziała Karolina, być może coś czuje takiego, ale raczej nie poddała tego zbyt głębokiej refleksji i z nikim mądrym o tym nie porozmawiała. Także jest to tym bardziej...
Tutaj też się waham, czy wiesz, czy można tak mówić. Znaczy, jesteś osobą publiczną, korzystającą z mediów społecznościowych. No czy to nie jest też z naszej strony takie, wiesz, patrzenie w dół na kogoś, kto używa swojego głosu w życiu publicznym, więc musi też być na klarę, liczy się z konsekwencjami.
No jasne, że tak. Właśnie te konsekwencje trzeba sobie z nich zdawać sprawę i też dlatego zdecydowałyśmy się akurat na ten materiał dzisiaj tutaj, żeby te konsekwencje były jak najbardziej wyraziste. Ale to, że to zostało później wykorzystane i umieszczone na oficjalnym profilu partii politycznej, której członkowie, jak powiedziałaś słusznie, zasiadają w polskim parlamencie, to jest dodatkowe, też instrumentalne potraktowanie tego wystąpienia. Także w pełni się z tobą zgadzając, no trochę tak staram się nas usprawiedliwić, że po prostu nie chcemy, żeby takie rzeczy przechodziły niezauważone. Nie chcemy popaść w takie luksusowe poczucie, że na froncie, że mamy wiele problemów, ale akurat antysemityzm w Polsce nie jest jednym z nich. Jest jednym z nich. I tak
jest i zawsze był. Teraz jest wypowiedziany, ale jest i zawsze był. I naprawdę za mało od wielu 10 lat.
Dokładnie. I tak samo dyskryminacja osób LGBTQ i plus jest realnym problemem, a nie jakimś wymysłem. Chociaż to stanowisko podtrzymują rządzący z ministrem Czarnkiem i jego doradcami, których nazwisk nie mogę zapamiętać z jakiegoś powodu na czele. Bardzo wam dziękuję. Już tak sobie rozmawiamy za długo, chociaż internet jest litościwy i nie trzeba się tak bardzo spieszyć. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Karolina Wigura, Zuzanna Radzik, Bardzo dziękujemy obie z Karoliną za spotkanie na K2. Tutaj to ożywcze powietrze, mam nadzieję, że dobrze wpłynęło na wasze zmęczone płuca.
Ja nie wiem, czy tam jest dużo tlenu.
Ale zawsze jest przyjemnie jakoś, wiesz, tak, ja się bardzo lubię raz na tydzień wspiąć na tę naszą górę.
A nad nami tylko Jeff Bezos.
Gdzieś szybuje w kosmosie. Na jutro zaprasza Jarosław Kujisz, w piątek Jakub Bodzionek, który dzisiaj brawurowo wydał nasze spotkanie i naszą audycję. Każdy odcinek naszego podcastu znajdą Państwo na facebookowym profilu Kultury Liberalnej i na internetowej stronie Kultury Liberalnej, czyli po prostu w Kulturze Liberalnej, ale też oczywiście na naszym YouTube'owym kanale i na wszystkich możliwych dostarczycielach podcastów. U nich też można tej naszej dzisiejszej pogawędki można posłuchać, a nie można by było nas posłuchać ani zobaczyć, gdyby nie Państwo, bo to dzięki Wam jesteśmy tutaj, dzięki Wam się spotykamy i dzięki Waszemu wsparciu, całemu wsparciu, którego od Was doświadczamy, Kultura Liberalna może funkcjonować. Bardzo Państwu za to z całego serca dziękujemy, zapraszając do subskrybowania, zapraszając do patronowania i do dalszego nas wspierania. Serdecznie Państwu dziękujemy, ja Wam serdecznie dziękuję i my się na K2 spotkamy już za tydzień.
Dziękujemy bardzo.